Kiedy w XVI wieku Martin Luther wymieniał swoje myśli z Erasmem z Rotterdamu, katolikiem, uczonym, znawcą Greki, który był wielkim humanistą, ale nie przyłączył się do reformacji, powiedział mu coś takiego: twoje myśli o Bogu są zbyt ludzkie. I muszę powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, kiedy myśli ludzi o Bogu są bardzo przyziemne, bardzo ludzkie. Szerzy się też wiele zwodniczych duchów, które wypowiadają zwodnicze opinie o Chrystusie, o Nowym Testamencie. Więc żyjemy w czasach poważnego zwiedzenia. Przytoczę kilka opinii, z jakimi się zetknąłem ostatnio. A w zeszłym tygodniu dostałem list od człowieka, który napisał, że jego zdaniem można się modlić tylko do Boga Ojca i w ogóle nie do Jezusa Chrystusa. I to wystarczy. I to napisał chrześcijanin z kościoła charyzmatycznego, jak napisał, i przekonywał mnie jeszcze za pomocą jednego wersetu. Oczywiście odpisałem mu, że to jest błędne myślenie. Spotkałem pastora, który mówi z kolei tak. Moim fundamentem jest Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, a Nowy Testament to tylko taki dodatek. Dobra opinia? Dalej spotkałem kogoś, kto twierdzi, że Jezus Chrystus nie zasługuje na równą chwałę jak Bóg Ojciec. Spotkaliśmy może kogoś takiego? Że Bóg Ojciec zasługuje na najwyższą chwałę. Spotkałem wreszcie kogoś, kto mówi, że Jezus Chrystus miał początek w czasie. I takie są różne opinie ludzi o Chrystusie i o Nowym Testamencie, o Ewangelii. Ale my dzisiaj chcemy spojrzeć na wielką chwałę Nowego Testamentu, wielką chwałę objawienia, którą przyniósł Jezus Chrystus, i wielką chwałę samego Chrystusa. Uczynimy to w oparciu o list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu do końca i drugi rozdział do wersetu piątego. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do syna: tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. List do Hebrajczyków był adresowany do specjalnego grona chrześcijan. Do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którym groziło potencjalnie odstępstwo, powrót do judaizmu, przyćmienie chwały Chrystusa przez zewnętrzną, widzialną chwałę świątyni, kapłanów, ich strojnych szat imponujących i innych rzeczy zewnętrznych. Pisarz tego listu, według niektórych apostoł Paweł, bo o to przez całe wieki chrześcijaństwa był spór, nie wiadomo dokładnie, kto go napisał, bo nie jest napisane. W każdym razie autor tego listu w wielu miejscach wykazuje wyższość nowego przymierza, większą chwałę Chrystusa niż Mojżesza i w ogóle wspaniałość chrześcijaństwa jako najpełniejszego objawienia i najpełniejszej realizacji działania Ducha Świętego w historii zbawienia. On to wykazuje wielokrotnie. I już sam wstęp jest wielce wymowny. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Możemy powiedzieć, że na początku, jak Bóg stworzył człowieka, już dał mu pewne objawienia Adamowi i Ewie. Małe to było objawienie, ale wystarczające dla nich. Później patriarchom dawał objawienia przez sny, przez widzenia, przez słowne nakazy, a później przez proroków przemawiał do ludu izraelskiego, wybranego, wcale nie ze względu na jakie zasługi, wcale nie ze względu na to, że to był największy naród, ale z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia wybrał ten naród, mimo że to był naród twardego karku, opornych serc i uszu, jak mówi Biblia, to jednak wybrał go także ze względu na praojców, ze względu na Abrahama, jego wielką wiarę, jego postawę. Także wybrał ten naród i do tych ojców, przodków Hebrajczyków, do których był list ten skierowany, przemawiał przez proroków. Z tym, że prorocy mówili to, co upodobało się Bogu im objawić w danym czasie, w danym miejscu. Oni nie mieli pełnego poznania. Co im Bóg objawił, tak jak chciał, tak jak zamierzał, to przekazywali. Nic mniej, nic więcej, tylko dokładnie to. Ale oni wiedzieli to, co im Bóg objawił. Ale ten, który przyszedł po nich, jako kulminacja Bożego objawienia, sam Syn, nie mówił tego, co mu Bóg objawił, ale mówił to, co sam wie. Co sam wie w sobie, bo sam jest prawdą. Sam jest uosobieniem mądrości. W nim, jak mówi list do Kolosan, są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. I sam jest zrodzony z Ojca, jak zaraz będziemy czytać, przed wszystkimi wiekami. I On zna Ojca doskonale. Nikt do tej pory, zanim pojawił się Jezus Chrystus, nie objawił tak Boga jak sam On. I właśnie czytamy o tym w wersecie drugim. Ostatnio u kresu tych dni, jak mówi Biblia Gdańska, w te dni ostateczne. To są dni ostateczne. Nie możemy traktować, jak ten pastor powiedział, że Nowy Testament to tylko taki dodatek. Nie, drodzy, jeżeli by miało tak być, że Pięcioksiąg Mojżeszowy to jest pełnia, to tam nie ma wyraźnie nauki o zmartwychwstaniu. Tam nie ma wyraźnie podania nauki o boskości Chrystusa i wielu innych rzeczy. Więc to nie może być nasz fundament. Kiedy zesłany został Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy, apostoł Piotr przytoczył słowa proroka Joela w drugim rozdziale, w wersecie 17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Chodzi o to, że z przyjściem Jezusa Chrystusa zaczęły się dni ostateczne. Prorocy, patriarchowie, wszyscy wyczekiwali Mesjasza. I przyszedł Mesjasz. I to była kulminacja. Ewangelii Mateusza, gdy mamy 21 rozdział, werset 37, jest tam podobieństwo o dzierżawcach winnicy, którymi byli Izraelici. Oni dzierżawili Bożą winnicę i posyłani byli tam słudzy, jak czytamy w 21 rozdziale, wersecie 35. Jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem i im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Czy widzimy to, drodzy bracia i siostry? W końcu posłał syna. A zatem jest to ostateczne objawienie Boże w historii zbawienia, kiedy pojawia się sam Syn Boży u kresu dni, który przez swoją służbę, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonuje cudownego przełomu w historii zbawienia. Dokonuje zbawienia, mówi na krzyżu, wykonało się. Wykonuje dzieło zbawienia Boże i przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zadaje wielki cios królestwu szatana. Jak czytamy w liście do Kolosan, 2 rozdział, werset 15, co zrobił przez krzyż? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, czyli w krzyżu, triumf nad nimi. I czy to nie są dni ostateczne? Czy to nie jest kulminacja historii zbawienia? Oczywiście my czekamy już na pełne wykonanie się dzieła zbawienia, ale diabeł już został pokonany przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Jego królestwo już jest pokonane. Potencjalnie nikt nie musi być na ziemi zwodzony. Potencjalnie Ewangelia w mocy Ducha Świętego jest w stanie zbawić każdego, kto zawoła do Pana Jezusa. I Pan Jezus przyniósł w swojej osobie najpełniejsze objawienie Boga. Ewangelii Jana, 1 rozdział, 17 i 18 werset, czytamy: zakon, czyli prawo, bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, według innych rękopisów, jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Oto przyszedł jedyny Syn Ojca, zrodzony z Niego przed wszystkimi wiekami, którego Bóg, jak czytamy, ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, bo wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i przez którego także wszechświat stworzył. A więc to nie przyszedł prorok, to nie przyszedł zwykły wysłannik, ale Syn Ojca, jedyny, którego Ojciec szczególnie miłuje, który, jak mówi werset trzeci, jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Jak mówią inne wersety w Biblii, jest obrazem Boga. Słowo odbicie to znane nam słowo, chociaż jest greckie, charakter, tak brzmi też po grecku, i znaczy obraz, wyobrażenie, wizerunek, od charasso, ryć, rzeźbić, wybijać monetę. Jest to zupełne podobieństwo Syna do Ojca, jak moneta jest dokładnym odzwierciedleniem wzorca, z którego jest wybijana. On jest dokładnym odwzorowaniem istoty Ojca. To nie przyszedł ktoś przeciętny na ziemię, zwykły człowiek, tak jak tu brat Adam mówił, że my zwykli ludzie, tacy jesteśmy, tak jak list Jakuba mówi, że i Eliasz, i inni, to byli tacy sami ludzie jak my. Ale mieli wyposażenie Ducha Świętego i to sprawiało, że byli niezwykli i byli całkowicie oddani Bogu. Ale tu nie przyszedł człowiek zwykły. Tu przyszedł Bóg objawiony w ciele. Jedyny Syn Ojca. I On przyniósł najpełniejsze objawienie. I to jest ktoś, kto stworzył wszechświat. Jak mówi Biblia, na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. On stworzył cały świat i On przyszedł do świata, który stworzył. Wyobrażamy to sobie? Sam Syn, który jest Stwórcą. I On nie tylko, że stworzył ten świat, ale On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, jak mówi werset trzeci. Inne przekłady Biblii mówią, że podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej to samo, co mówi list do Kolosan 1,17, że wszystko na Nim jest ugruntowane. Czy wyobrażamy sobie Chrystusa w takiej chwale, że On podtrzymuje cały wszechświat, życie wszystkich stworzeń w tym wszechświecie swoją potężną mocą? Czy może tak jak pewien student mi powiedział w Toruniu, Jezus to taki fajny koleś. Tak chcemy traktować Jezusa, jako fajnego kolesia? Jezus jest potężny. On jest nie tylko stwórcą, ale i zachowawcą całego wszechświata. On go podtrzymuje swoim potężnym słowem. Jedno Jego słowo wystarczy, żeby planety, wszystko funkcjonowało w tym świecie tak, jak On chce. Wyobrażamy sobie, jak wielki jest Chrystus? Czy mamy takie wyobrażenie o Jego chwale, o Jego potędze? Czy może taki Jezus oswojony, taki przyjaciel, taki kolega? Zastanówmy się, jak wielka jest chwała Chrystusa. Kiedy Paweł pisał w 2 liście do Koryntian, 5 rozdział, to mówi, wiedząc, co to jest bojaźń pańska, i tam nie miał na myśli bojaźni przed Bogiem Ojcem, ale też bojaźń przed Chrystusem. Czy mamy taką cześć, taki respekt dla osoby Jezusa Chrystusa? To jest kochający zarazem Zbawiciel. Możemy spocząć na Jego piersi, możemy zwrócić się do Niego. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, zwłaszcza chodzi o grzechy. Bo On dokonał oczyszczenia z grzechów, jak czytamy. On nas odkupił, On nas miłuje. I to miłuję najwięcej ze wszystkich, którzy tu byli na ziemi. Bo nikt nie ma większej miłości nad tę, jak gdy kto daje swoje życie za swoich przyjaciół. A Chrystus złożył swoje życie nawet za nieprzyjaciół. Nawet za słabych, za bezbożnych. I cudowna rzecz w Ewangelii jest, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego, który wierzy w Jezusa. I od tej pory już nie jest bezbożnym. Już staje się sprawiedliwym w oczach Bożych. Otrzymuje nowe życie. I wiem, że wielu z was tutaj doświadczyło cudu Bożego życia. Nowego życia. Przez Chrystusa. Przez oczyszczenie we krwi Jego. Wielu z was miało dramatyczne nawet przejścia kiedyś. Ale łaska jest wszechmocna, bo Bóg wszechmocny za nią stoi. I łaska pokonuje wszystkie trudności, żeby zbawić grzesznika. Narkotyki, alkohol, satanizm, okultyzm, grzech, przestępstwo, kłamstwo, cudzołóstwo. Wszystko, jak śmiecie, są odgarnięte przez Bożą łaskę. Bo nie ma żadnych przeszkód, których by Boża miłość nie pokonała. Przez krew Chrystusa na krzyżu. I On zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, drodzy. On siedzi jako król na tronie obok Ojca. On czeka, aż Bóg położy jako podnóżek pod stopy Jego wszystkich nieprzyjaciół. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, jak czytamy, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Biblista Wein tłumaczy, że słowo imię w Biblii oznacza czasem rangę, majestat, władzę, potęgę. Tu nie chodzi tylko o imię Jezus. Tu chodzi o to, co z tym imieniem się wiąże. O pozycję Jezusa, że na Jego imię ma zginać się wszelkie kolano. I że nie ma żadnego innego imienia, w którym Bóg dał zbawienie, jak tylko imię Jezusa. I właśnie widzimy tego, który jest obrazem Boga. Widzimy tego, który powiedział kiedyś, kto mnie widział, widział też Ojca. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Widzimy wywyższonego Jezusa. Zatem objawienie Nowego Testamentu to jest do tej pory cała pełnia objawienia, jaka mogła na nas spocząć. I to jest kulminacja. Musimy pamiętać, że od pierwszej Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, aż do Nowego Testamentu jest progresywne objawienie, rozwijające się. Prorocy coraz więcej wiedzieli, coraz więcej mówili o Jezusie, ale w Jezusie nastąpiło pełne objawienie Bożej chwały, Bożego charakteru. Dlatego Hebrajczycy byli świadomi, że Bóg przekazał prawo przez aniołów swoich. Możemy o tym przeczytać, jak Szczepan mówi o tym, że aniołowie przekazali prawo. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 37 rozdział, 38 i 53 werset. Czytamy tu o Mojżeszu, Dzieje Apostolskie 7:38. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. I werset 53. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Autor listu do Hebrajczyków chce pokazać, że aniołowie przekazywali od Boga pewne dobre rzeczy, w tym prawo mojżeszowe. Ale Chrystus jest wyższy od wszystkich aniołów. I czytamy o tej wyższości Syna Bożego jedynego nad aniołami w wersecie 5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę Ojcem, a on będzie mi Synem. Chociaż aniołowie w niektórych księgach Starego Testamentu są nazwani synami Bożymi, na przykład w księdze Joba, to jednak w innym sensie niż Jezus Chrystus. Oni są stworzeniami Bożymi. Każdy z nich miał swój początek w czasie. I każdy jest stworzony. Natomiast Syn Boży jedyny jest zrodzony, a nie stworzony. Jest jedynym Synem Ojca, naturalnym. I kiedy Jezus Chrystus spotkał się z Marią Magdaleną, poczynił wyraźne rozróżnienie między tym, w jakim sensie my jesteśmy dziećmi Bożymi, a między tym, w jakim On sensie jest Synem Bożym. Ewangelii Jana w 20 rozdziale, wersecie 17, powiedział tak. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Gdyby synostwo Jezusa nie było wyjątkowe, powiedziałby, wstępuję do Ojca naszego, ale powiedział: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Bo my stajemy się dziećmi Bożymi przez adopcję, przez usynowienie i jest to wielka łaska, że Bóg nas przyjmuje do swojej rodziny. Odradza nas przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego i czyni nas nowym stworzeniem. I w przyszłości przemieni nas w takim stopniu na swój obraz, gdzie już dzisiaj powinniśmy się do tego przygotowywać, o czym mówił brat Leszek, przez pracę w mocy Ducha Świętego nad uświęceniem, to w przyszłości staniemy się w pełni dziećmi Bożymi. To znaczy nie będzie w nas najmniejszej plamki grzechu. Będzie w nas w pełni charakter Chrystusowy. Będziemy podobni do obrazu Syna Jego. Ale nawet wtedy Bóg Ojciec będzie w innym sensie Ojcem Jezusa Chrystusa, a w innym sensie naszym Ojcem, bo my dostąpiliśmy tego przez adopcję. On jest jedynym naturalnym Synem Bożym. I On nie miał początku w czasie, bo nasz rozum ludzki się załamuje. My jesteśmy skłonni sądzić, że skoro zrodzony, no to musiał być jakiś akt zrodzenia, jakiś początek. Nie. On jest odwiecznie zrodzony i to trzeba przyjąć wiarą i nie filozofować na ten temat. On nie miał początku w czasie. On jest odwiecznie z Ojcem. On powiedział, zanim Abraham stał się, ja jestem. I to ja jestem jest równoznaczne z wypowiedzią Boga Ojca, jestem, który jestem, z drugiej Mojżeszowej 3,14. A więc Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. I czytamy dalej. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I tutaj kłania się ten list, który dostałem, gdzie ktoś, kto uważa się za chrześcijanina, uważa, że może się modlić tylko do Boga Ojca i nie musi się modlić do Jezusa Chrystusa. Dziwna postawa. Zważywszy, że aniołowie wszyscy mają oddawać Jezusowi pokłon. I występuje tu greckie słowo proskyneo, które czasami rzeczywiście oznacza nawet pokłon uczyniony człowiekowi, takie uszanowanie, ale w wielu kontekstach oznacza oddawanie chwały, wielbienie. Na przykład sam Chrystus, kiedy szatan go kusił, żeby złożył mu pokłon, powiedział w Mateusza 4,10: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I tutaj też to samo greckie proskyneo występuje. Więc chodzi o wielbienie. Aniołowie mają oddawać chwałę, uwielbienie Jezusowi Chrystusowi. O czym to świadczy? Czyż nie bardziej my, jako niższe stworzenia od aniołów, powinniśmy uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa? W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 22 i 23 wersecie czytamy: Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. A zatem jeśli ktoś w swojej pobożności nie ma miejsca na oddawanie chwały Jezusowi Chrystusowi, ten daremnie czci nawet Ojca. Bo można całe życie gorliwie czcić Boga Ojca, ale jeśli nie oddaje się przy tym zarazem chwały Jezusowi Chrystusowi, to nie czci się samego Ojca. Spotkałem kiedyś pewnego badacza Pisma Świętego, który był poruszony przez Słowo Boże. Zaczął czytać chrześcijańskie książki i on tak prosto mi to wytłumaczył, jak on to rozumie, bo zaczął oddawać chwałę Panu Jezusowi. Powiedział mi, jakie ja mogę mieć sprzeciwy, że ktoś chwali moje dziecko. Ja tylko będę z tego zadowolony. Oczywiście on tak na sposób ludzki to wytłumaczył, ale widzimy, że kto nie czci Syna, nie czci też i Ojca. Księga Objawienia pokazuje nam coś wspaniałego, 5 rozdział. Komu jest oddawana chwała? Zobaczmy. Objawienie, 5 rozdział, od 11 do 14 wersetu. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, czyli Bogu Ojcu, i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Temu, który siedzi na tronie, Bogu Ojcu i Barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Na pewno byłoby pewną skrajnością, gdyby tylko czcić Jezusa Chrystusa, zapominając o Bogu Ojcu. Widzimy, że wszelkie stworzenie będzie oddawało chwałę i Ojcu, i Synowi. Natomiast zaniechanie oddawania czci Jezusowi Chrystusowi jest poważnym błędem. Werset 12 mówi, że On jest godzien przyjąć i cześć, i chwałę. Także zasługuje jak najbardziej na nasze wielbienie, gdy tymczasem aniołowie nie przyjmują tego proskyneo, nie przyjmują tej chwały. W 19 rozdziale, w wersecie 10, anioł wzbrania się przed przyjęciem chwały, przed przyjęciem pokłonu od apostoła Jana, mówi: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. Jezus Chrystus natomiast ten pokłon, tą chwałę przyjmuje, co znaczy, że jest wyższym od wszystkich aniołów. Dalej czytamy, i tu następuje kulminacja argumentacji, o aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Jest tu nawiązanie do Psalmu 45. I Bóg Ojciec, bo czytamy, lecz do Syna. Kto to mówi? Ojciec. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czasami spotykamy się z takim zarzutem, że Jezus Chrystus nazywał swego Ojca Bogiem. I tak rzeczywiście jest. Tak rzeczywiście jest w objawieniu, w 3 rozdziale, na przykład mówi w wersecie 12, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i tak dalej. Ale tu mamy odpowiedź, że Bóg Ojciec nazywa z kolei Pana Jezusa Bogiem. Mówi: tron Twój, o Boże, na wieki wieku. Przyznaje, że Chrystus jest Królem i Bogiem. Czytamy też wielką wskazówkę dla nas w wersecie 9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Widzimy świętość Pana Jezusa Chrystusa, świętość, do której i nas powołuje. Nie wystarczy, drodzy, miłować dobro. Trzeba też znienawidzieć zło. Psalm 97, werset 10 powiada tak. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Kogo Bóg strzeże? Świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Ale mówi: wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Czy naprawdę nienawidzimy zła? Czy może próbujemy jak można najbliżej się do Niego przybliżyć, a przy tym się nie splamić? List do Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Znowu ta sama myśl. Nienawiść do zła. Dzisiaj rozwinięcie się mediów elektronicznych jest zdumiewające. Jesteśmy otoczeni nadmiarem informacji, nadmiarem obrazów. Na przykład taki internet zawiera rzeczy pożyteczne. Informacje z dziedziny nauki. Jeśli chodzi o nas, chrześcijan, wiele dobrych kazań można posłuchać, wiele dobrych opracowań biblijnych znaleźć, można znaleźć dobrą muzykę chrześcijańską, można z różnych dziedzin też nauki, gdy się uczymy, gdy studiujemy, znaleźć, czy dokształcamy się, znaleźć sporo dobrego materiału. Ale jest też masę brudu. I to w każdej dziedzinie. Jest brud teologiczny, nieczyste nauki, niezdrowe, zwiedzione, demoniczne, odwodzące od Słowa Bożego, odwodzące od Chrystusa. Jest oczywiście wiele nieprzyzwoitych, kalających umysły i serca materiałów. Musimy naprawdę zachowywać wielką dyscyplinę, zasiadając przed komputerem. To nas może tak wciągnąć, to może nas zniszczyć, skalać i opętać. Diabeł może się tym posłużyć, żeby nas odciągnąć od Boga, od Chrystusa. Więc pamiętajmy, mamy nienawidzieć tego zła, które może do nas dotrzeć z zewnątrz. Też przez kolorową prasę, przez telewizję i wiele innych materiałów, nawet przez radio. Wiele piosenek, które są nadawane przez radio, wiele informacji. naprawdę odzwierciedlają świecką, demoniczną filozofię. Ale też musimy zważać, co jest w naszym sercu. Jakie mamy myśli? Jakie mamy na przykład myśli o naszych braciach? Czy nienawidzimy złych myśli o naszych braciach? Księga Zachariasza 8:16 mówi: nie knujcie złego w swoim sercu, jeden przeciwko drugiemu. Czy mamy jakieś złe myśli przeciwko naszym braciom? Patrzmy na nasze serca. Czy mamy może jakieś złe myśli w odniesieniu do kogoś, kto nie jest naszym partnerem małżeńskim? Nam się ta osoba podoba i gdzieś w sercu lgniemy do tej osoby. Po prostu musimy nienawidzieć zła i pokutować, jeśli cokolwiek w naszym sercu pojawia się, co jest nieczyste. Zaraz idźmy pod krzyż, prośmy o oczyszczenie. A jeśli sobie nie radzimy przez dłuższy czas z oglądaniem czegoś niewłaściwego, z niewłaściwymi myślami, poprośmy kogoś dojrzałego w naszym kościele, żeby nas wsparł modlitwą, żeby był dla nas pomocą, był naszym powiernikiem, zaufanym bratem, który będzie nas wspierał w pokonaniu tego grzechu. Mamy znienawidzieć nieprawość, obrzydzić ją sobie. I Bóg nas oducza naszej głupoty. Bóg nas oducza jakichś nieczystości, jeśli są jeszcze w naszym życiu. I nigdy nie pozwalajmy sobie na powrót do tych nieczystości. A dzisiaj tak łatwo jest. Wystarczy jakiś kanał włączyć i można wrócić nawet do piosenek swojej młodości, tak? Ale do niektórych nieczystych. Do muzyki rockowej, do innych rzeczy, które kiedyś nam się podobały. Tak łatwo, wystarczy wpisać nazwę i już wyskakuje. Ale dlaczego mamy wracać? List do Galacjan mówi: nie wracajmy do rzeczy słabych i nędznych. Tak sparafrazowałem ten 4 rozdział. Nie wracajmy do tego. Nie oglądajmy się za siebie. Ktoś, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział wyraźnie: nie wracajmy do tych rzeczy słabych i nędznych. Bierzmy przykład z Chrystusa, który jest Bogiem, owszem, ale też na ziemi był i człowiekiem. I był kuszony we wszystkim, tak jak my, ale nie było w nim grzechu. Ma moc nam pomóc jako arcykapłan, wstawiając się przed Ojcem, udzielając nam Ducha Świętego, abyśmy pokonali grzech. I Bóg się zwraca znowu: namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój. Znowu jest nazwany Bogiem. Po raz drugi już w tym rozdziale. I w wersecie 10 do 12 jest coś niezwykłego. Psalm 102, wersety 26 do 28, które w psalmie są w oryginale hebrajskim zwrócone do Boga Jahwe, tu są odniesione bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Czytamy: oraz Tyś, Panie, czyli Bóg Ojciec mówi do Jezusa: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Jest przedstawiony jako Stwórca, jako Wszechmogący, bo tylko ktoś Wszechmogący mógł stworzyć niebo i ziemię. I dalej: one przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Jednym z atrybutów boskości, którego nie ma żadne stworzenie, jest niezmienność. Bóg Ojciec jest niezmienny, Duch Święty jest niezmienny, ale i Jezus Chrystus jest niezmienny. Wszystko przemija. Stworzenie starzeje się, wszystko przemija. I ziemia też będzie, i niebo, jak płaszcz zwinięty, jak odzienie, i przemienione zostaną. To potwierdza też list do Hebrajczyków, że będą przemienione. 12 rozdział, wersety 26 i 27. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Ale czytamy: Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jezus jest niezmienny. W księdze Malachiasza Bóg mówi: ja, Pan, nie zmieniam się. 3 rozdział, werset 6. I to samo mówi Biblia o Jezusie Chrystusie. Zauważmy, że pisarze Nowego Testamentu bez żadnego tłumaczenia się odnoszą wiele tekstów ze Starego Testamentu, które odnosiły się do Boga Jahwe, do Jezusa Chrystusa. A dlaczego tak robią? I dlaczego się z tego nie tłumaczą? Bo dla nich oczywiste było, że Jezus Chrystus to jest jedyny Syn Boży, w którym jest cała pełnia bóstwa, któremu nic z boskości nie brakuje. I dlatego tak czynili. Zresztą nawet już Księga Izajasza, 9 rozdział, werset 5, zapowiadała, że ten syn, który się narodzi, to będzie Bóg mocny. Nowy Testament zawiera wiele wzmianek, gdzie Jezus Chrystus jest nazwany Bogiem. Mateusza 1,23, ja tylko tak krótko zreferuję, możecie sobie zanotować, a potem sobie spiszecie, a dobrze znać te miejsca. Mateusza 1,23 mówią, że i nazwą go Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Jezus Chrystus jest tam nazwany Bogiem, Bogiem z nami. Ewangelia Jana 1,1, bardzo dobrze nam znana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I podobnie 18 werset już przywoływany przez nas, że jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Boga, którego nikt nigdy nie widział. 20 rozdział, werset 28 Ewangelii Jana, Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. I Chrystus nie oponuje. Wręcz mówi, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. List do Rzymian, 9 rozdział, werset 5 mówi, że Chrystus z ciała pochodzi z Izraela, ale jest Bogiem błogosławionym na wieki. Zobaczmy, w innych miejscach Nowy Testament wprost nazywa Jezusa Bogiem. List do Filipian, 2 rozdział, werset 6, nie tylko stwierdza, że Jezus był w postaci Boga, ale, i tu Biblia Warszawska źle to oddaje, bo mówi, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. A co to za zachłanność? Dokładnie powinno być przetłumaczone, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Biblia Gdańska mówi za drapiestwo, czyli za grabież. Filipian 2,6. Czyli swoją równość z Bogiem uważał za coś oczywistego, co mu się należy. Tym bardziej zadziwiające jest jego uniżenie. A zatem był w postaci Boga i uważał to za coś, co mu się należy, tą boskość, bo był jako syn i jest Bogiem. Kolosan 2,9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. A powinno być jeszcze mocniejsze słowo użyte, tak jak jest w Biblii Gdańskiej. Bóstwa. Chodzi o bóstwo. Jeszcze coś mocniejszego niż boskość. Cała istota Boga. Dalej, pierwszy list do Tymoteusza 3,16 w brzmieniu Biblii Gdańskiej mówi, że Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. Dalej, list do Tytusa 2,13 mówi, że oczekujemy objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czyjego przyjścia oczekujemy? Jezusa Chrystusa. On ma się objawić w czasach ostatecznych. Kolejny dowód na boskość Chrystusa. I pierwszy list Jana 5,20. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus Chrystus znowu jest nazwany Bogiem. A takich pośrednich dowodów, wypowiedzi innych, czy wyraźnych, wskazujących na boskość Chrystusa jest dużo więcej. Jak to, że przebaczał grzechy. Jak to, gdy mówi, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Tu się zrównuje z Bogiem Jahwe. I takich wypowiedzi jest mnóstwo. A tego nie rozumiem pewnego pastora, który pewnego dnia mi powiedział, nie znajduję w Biblii nic takiego, z czego by wynikało, że do mojego zbawienia jest konieczna wiara w boskość Chrystusa. To już jest zwiedziony człowiek. Ten człowiek już zupełnie gdzieś zboczył. A więc widzimy, że jest to niezbędny fundament, z którego nie można zrezygnować i w żadnym wypadku jako chrześcijanie nie możemy współpracować z nikim, z żadnym wyznaniem, z żadną grupą religijną, z żadnym człowiekiem, kto nie wierzy w pełną boskość Jezusa Chrystusa, a zarazem w jego stuprocentowe człowieczeństwo, że jest Bogiem objawionym w ciele. Dalej czytamy, a do którego z aniołów powiedział kiedy, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Znowu jest pokazany jako król, który zatriumfuje, który pokona wszelką władzę, wszelką zwierzchność i moc. I jako ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. I wtedy przekaże władzę królewską Bogu Ojcu. I czytamy o aniołach, że w przeciwieństwie do tego potężnego króla Jezusa Chrystusa są oni służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, to już trochę staropolskie słowo, ale wiemy o co chodzi, ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Widzimy, że aniołowie służą tym, którzy mają dostąpić zbawienia. Drodzy, i na pewno moglibyście przytoczyć świadectwa, gdzie Bóg was poprowadził przez aniołów swoich świętych właśnie do osoby, która potrzebowała Ewangelii. To właśnie aniołowie prowadzą nas do odpowiednich ludzi. To aniołowie wspierają, posilają nas. My nawet tego nie widzimy, ale to czujemy, abyśmy osiągnęli zbawienie. Jaki stąd wniosek? skoro Jezus Chrystus jest wywyższony ponad wszystkich, ponad aniołów, skoro przyniósł najpełniejsze objawienie Boga i Jego prawdy, to werset pierwszy, drugiego rozdziału wzywa nas. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. W każdym kościele, w każdym zborze odnotowano przypadki, gdzie ktoś zboczył z drogi. Jakiś czas chodził z Bogiem, jakiś czas chodził na nabożeństwa, może jakoś nawet wzrastał, robił postępy, ale przyszedł jakiś moment, stał się ociężały w słuchaniu, jak mówili do Hebrajczyków, znowu potrzebował elementarnej nauki, potem zaczął tolerować grzech, potem się ich nagromadziło, potem zatwardził swoje serce i już trudno było pomóc. Więc łatwo zboczyć z tej drogi, jeśli nie zwracamy bacznej uwagi na to, co słyszeliśmy. W pierwszym liście Jana bardzo ważną rzecz powiedziano, w drugim rozdziale, w wersecie 24 i 25. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Drodzy, jeśli chcemy osiągnąć życie wieczne, musimy wytrwać w prawdzie. Odstępstwo od prawdy może spowodować, że nawet cieleśnie będziemy widoczni w kościele, ale w sercu będziemy daleko od Boga. Jest to bardzo ważne, żebyśmy wytrwali w prawdzie i zwracali baczną uwagę. Pan Jezus ostrzegł, że zaniedbanie się w słuchaniu Jego słowa może być katastrofalne. Łukasza 8:18. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. A więc można stracić całe poznanie, jakie mieliśmy jako chrześcijanie, jeśli dalej nie będziemy słuchać, jeżeli nie będziemy przykładać wagi. I dlaczego to jest takie ważne? List do Hebrajczyków, 5 rozdział, mówi od 11 wersetu: o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. I dalej tłumaczy, że oni potrzebowali mleka, a nie pokarmu stałego. I werset 14 wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest, aby dojrzeć do przyjmowania pokarmu stałego, tych głębszych rzeczy ze Słowa Bożego. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Spotkaliśmy może takich chrześcijan, którzy mówią po prostu głupstwa. Kiedy rozmawiamy na jakiś temat dotyczący przekazań Bożych, życia chrześcijańskiego, mówią takie rzeczy niedorzeczne, że dziwimy się, skąd oni to wzięli. Gdzieś tam coś usłyszeli i to głoszą. Na przykład byłem zbulwersowany, wyczytałem rekomendację pewnej chrześcijańskiej książki przez znanego pastora ze Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że pod względem takim duszpasterskim bardzo pomocna jest pewna nauka, bo może powiedzieć takiemu obżartuchowi albo lubieżnikowi, który całe życie był takim obżartuchem i lubieżnikiem, że żadna ilość grzechu nie może go oddzielić od zbawienia. Mądrze to powiedział? No właśnie. Widzimy, że dojrzałość polega na tym, że umiemy rozróżnić dobro od zła. I powinniśmy po prostu dążyć do tego. Jeśli nie będziemy zważać na Słowo Boże i będziemy ociężałymi w słuchaniu, może w naszym życiu pojawić się brak rozeznania, takie zamieszanie. I nie będziemy podejmować mądrych decyzji. Damy się uwikłać w jakieś niepotrzebne związki, kontakty, działania. I dlaczego to jest tak poważne? Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Skoro aniołowie przekazali prawo mojżeszowe, tak, dekalog zwłaszcza, i nieposłuszeństwo temu dekalogowi było surowo karane i słusznie karane, to jak my ujdziemy cało, skoro to nie aniołowie, ale jedyny Syn Boży przyniósł nam objawienie Boga i Jego prawdy? To jest argumentacja bardzo potężna. Polega na przejściu od czegoś mniejszego do większego. Aniołów trzeba było słuchać Bożych, a Syna Bożego nie mielibyśmy słuchać? Tym bardziej, jak ujdziemy cało? Co więcej, to wielkie zbawienie było głoszone przez samego Pana Jezusa, Potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, czyli jego otoczenie, apostołów, prawda? I Bóg poręczył to zbawienie, tę Ewangelię zbawienia znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bóg uwierzytelnił Jezusa przez te dary i potwierdzał też słowo łaski, jak mówi Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, werset 3, że słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ręce sług Bożych. Niektórzy skrajni fundamentaliści baptystyczni twierdzą, że to już się dokonało i dzisiaj nie potrzebujemy tych rzeczy. To jest czas przeszły. Nie. Nadal Bóg jest w stanie, jest wszechmogący, nie zsiadł jeszcze ze swojego tronu, nie odstąpił nikomu, nie przestał Duch Święty być wszechmogący i Bóg nadal suwerennie, tak jak chce, może uwierzytelniać Ewangelię przez nadzwyczajne dzieła i może swoim sługom udzielać darów Ducha Świętego według swojej woli, tak jak on uważa, że będzie najlepsze dla zbudowania jego Kościoła. I tym bardziej nasza odpowiedzialność za to, co Bóg nam powierzył, że tak wspaniale poświadczone jest to wielkie zbawienie. Ale tym bardziej nie musimy się zamartwiać tym, bo mamy wyposażenie w postaci Ducha Świętego, który nas, słabych ludzi, a słabi jesteśmy wszyscy tak sami z siebie, jest w stanie wyposażyć w taką moc, że dochowamy wierności Bogu, że dochowamy wierności Ewangelii. I mamy wreszcie werset, że nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Oczekujemy na nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. I królem nowego nieba i nowej ziemi będzie Jezus Chrystus, nie aniołowie. A więc, drodzy, ja starałem się tylko skomentować szerzej to, co tu jest napisane, nie odchodząc od tego słowa. Tylko własnymi słowami wyraziłem to, co tu jest napisane. Jakby rozbudowałem to naszym językiem, żeby to było bardziej przystępne dla nas. Ale nie wstawiałem tam własnych poglądów, tylko wyciągałem to, co tam jest. I myślę, że teraz, po takim gruntowniejszym zapoznaniu się z tym fragmentem, widzimy, jak potężna osoba to jest Jezus Chrystus. Że On jest Twórcą. Że On wszystko podtrzymuje swoim potężnym słowem. Że On jest też zachowawcą całego wszechświata i wszystkich, którzy w nim żyją. I że On jest doskonałym odwzorowaniem natury Bożej. Nim jest cała pełnia natury Boga Ojca. On jest jedynym Synem Bożym. On zasługuje na naszą chwałę, podobnie jak na chwałę ze strony aniołów. To jest ktoś absolutnie święty. To jest ktoś, kto nienawidzi nieprawości, a miłuje sprawiedliwość. To jest ktoś, kto jest słusznie nazywany Bogiem, Stwórcą Wszechmogącym i niezmiennym, tak jak i Bóg Ojciec i Duch Święty. Więc, drodzy, niech to nas wszystko pobudzi do wielkiego doceniania tego skarbu, który nam Bóg objawił. Największym naszym skarbem ukrytym w roli jest Jezus Chrystus, którego odnajdujemy. I nie ma innego skarbu. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie szukają innych rzeczy. Gdzieś tam dokopują się, gdzieś tam szperają, tracą z oczu Chrystusa. W Nim mamy całą pełnię. I kiedy Jego mamy w centrum, to mamy też przystęp do Ojca, lepiej znamy Boga Ojca, poznajemy przez Niego właśnie Boga Ojca. I widzimy też chwałę Ewangelii, chwałę wielkiego zbawienia, które zostało nam ogłoszone. Mamy cudowne skarby w naszych rękach. Zanieśmy te skarby do bliźnich naszych, do wszystkich tych, do których Bóg nas posyła, bo inni też potrzebują tego zbawienia, a wielu ludzi gubi się w tym świecie, wielu ludzi ginie w swoich grzechach i potrzebują tej cudownej Ewangelii, o której nie wiedzą, której nie znają, o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I skoro mamy tak wielkie zbawienie, tak wielką Ewangelię, tak wspaniałą osobę, to oddawajmy chwały i cześć Jezusowi Chrystusowi i dalej pilnie strzeżmy tego skarbu, zwracajmy uwagę, słuchajmy, korzystajmy ze Słowa Bożego na co dzień, niech ta księga nie oddala się od naszych ust, niech będzie naszym towarzyszem na co dzień, niech osoba Jezusa Chrystusa będzie blisko na każdym kroku, gdzie idziemy i Jego Ojca, bo społeczność nasza jest i z Ojcem, i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Chodźmy cały czas w duchu modlitwy, całe dnie przeżywajmy blisko Boga i Słowo niech mieszka w nas obficie. I niech przelewa się jeszcze na innych. Niech jeszcze inni usłyszą to. Widzimy więc, że nie musimy mieć przyziemnych, słabych myśli o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii. Możemy czerpać ze Słowa Bożego w mocy Ducha Świętego wzniosłe, chwalebne myśli i przyjmować je należy duchowo i duchowo je rozsądzać. Musimy strzec się też pułapki, jaką jest przeintelektualizowanie i branie wszystkiego na chłopski rozum. Musimy te rzeczy w duchu przyjmować i wiarą, i nawet jeśli nie potrafimy czegoś do końca wytłumaczyć, w duchu przyjmować i w duchu wyznawać. Niech Bóg nam w tym dopomoże, drodzy, abyśmy wytrwali w Chrystusie i w Jego Ewangelii. Amen.